pa za słaba.
Skąd pani wie? Ileśmy przegadali z godzinę więcej?
Godzinę 40.
No to już przystańczyku tak może być.
Ciasteczko? Co takie niejadek?
Nie tak, ale mam składaną buźkę. Wie pan, jak mi zmierzyło, to mam uzupełnienia zakładane.
Rozumiem.
Proteski, jakbym się zakleił się,
aha,
nie?
Aha, rozumiem.
I pani mówi, fajnie, bo umie to ja. Jest pani śliczna? Szatynka. Piwne oczy. Usta dosyć pełne. Chyba okrągła na buzi. Ale strzelam bardzo ciemno.
Piwne oczy.
O, widzi pani.
Usta chyba pełne.
A mówiłem, że jestem daltonistą.
Ale raczej drobne.
Rozumiem. Ja już, wie pani co? Nauczyłem się już dawno ludzi kochać za duszę. Już abstrahując od tego, że nie widzę, nie? Bo wie pani, co to nie jest ważne, to co ma w środku? Bo jeżeli ktoś nawet jest ładny, z początku spodoba nam się, nie? Możemy nawet smalić cholewki, tak zwanie, nie? Ale jeżeli ktoś jest nieprzyjemny, szybko nas odstręczy od siebie, nie? Jeśli ma środek, to jest coś, to jest coś.
Halo?
Cześć, Aniu.
Cześć.
Aniu, słuchaj, jadę do pana Staszka. Powiedz, jak tam trafić, jak już jesteśmy w Białej, to co dalej?
Wiesz co, to nie jest w samej Białej Podlaskiej, to jest tak trochę pod miastem.
O panu Staszku opowiedziała mi Ania, młoda dziennikarka. Kiedyś pisała teksty o ludziach operatywnych i w ten sposób trafiła do Domu Pomocy Społecznej w Kozuli koło Białej Podlaskiej. Tam spotkała uśmiechniętego niewidomego, który niedawno znalazł pracę i dzięki temu wyszedł z finansowych tarapatów. Ale pisać o panu Staszku jako o człowieku sukcesu to za mało. Spotkaj się z panem Stasiem, zachęcała.
Spacerowania i to jest właśnie ten dom opieki.
Panie Stanisławie, dlaczego nie spotykamy się u pana w pokoju?
Moglibyśmy się spotkać w pokoju, tylko tam jest dwóch leżących i zdecydowałem, że tam się spotkamy, gdzie będzie spokój, cisza, dlatego jesteśmy tu, w tym pomieszczeniu, gdzie jesteśmy.
Jacy są ci pana sublokatorzy?
Moi sublokatorzy są leżący, tak zwani obożnie chorzy. I jest to no widok, do którego można się przyzwyczaić, bo co dzień z nimi mieszkam już od dłuższego czasu, z jednym panem już kilka lat, któremu jedna odleżyna się goi, a druga się zaczyna jątrzyć. Przy zmianie opatrunków są jęki. Strasznie wygląda, czasami nawet wychodzę, bo wiem, że jutro ja tak mogę leżeć. Znalazłem się w Domu Pomocy Społecznej z konieczności, bo nie byłem w stanie utrzymać mieszkania z samej renty. I dlatego przyszedłem tutaj do Domu Pomocy i już myślałem, że to jest koniec świata. Kiedyś przejeżdżając obok tego domu, jeszcze byłem kierowcą zawodowym, bo ja z tych terenów pochodzę, z Białej, i popatrzę na dwie staruszki w parku. Ciarki mi po plecach przeszły. Pomyślałem sobie, o Boże, w oczekiwaniu na śmierć. Teraz wiem, że to, jak się ktoś gdzieś znajdzie, zależy od niego. Powiem taką ciekawostkę. Kiedyś dowiedziałem się, że w Bydgoszczy, będąc na rehabilitacji poszpitalnej, że los człowieka tylko w 10% ma wpływ na dalszy ciąg jego życia. 90% potencjału jest w nas. Czy odnajdziemy się w tej nowej rzeczywistości, czyli w kalectwie, czy załamiemy się i poddamy. Dwie drogi są tylko. Nauczyłem się tu żyć i jest pięknie.
Panie Stasiu, a pamięta pan swój dom z dzieciństwa, z młodości? Gdzie jest to gniazdo rodzinne pana?
O, to stare, zamieszłe czasy. Ktoś kiedyś powiedział, że póki są rodzice, jest dom. Nie ma rodziców, więc stoi budynek, w którym był dom. Ale po tylu latach, bo już jestem 27 lat, w październiku skończyłem, jak nie widzę. I od tego czasu, a wcześniej już z domu rodzinnego odszedłem do pracy i na inne mieszkanie i tak dalej. No czas zaciera to. Ale już jak dorastałem, chciałem być kierowcą. I byłem. Pracowałem w zaopatrzeniu kilka lat. I jeździłem po kraju. Dla młodego to była fascynująca praca. Dzisiaj wróciłem z Katowic, jechałem do Gdańska czy do Szczecina. Kiedyś przyłączyłem się do kolegi przed stanem wojennym, już tak pracy dużo nie było za kierownicą. Przyłączyłem się do takiego zakładu tapicerskiego. Nauczyłem się wykonywania dobrze pracy, chociaż to było tak tylko z doskoku. Potrafiłem nawet wstawiać takie zamki przy obiciach, na przykład drzwi, zamki skarbce. Dosyć skomplikowane, ale no, wszystkiego jest, człowiek się w stanie nauczyć. Ludzie po kilku latach zaczepiali mnie, czy jeszcze robię te obicia. Bo jedna pani widziała u córki, ta u sąsiadki, ktoś tam u kogoś i tak dalej. Mówię do swojej dziewczyny, z którą razem pracowałem w tej samej firmie, że no, ludzie dają mi zarobić, nie? Proponują mi jakoby, nie? Więc mówię, otworzę może jeszcze raz ten zakład. W tym czasie moja dziewczyna dostała mieszkanie. Ależ miało być pięknie. Otworzyłem zakład, wychodząc jakoby ludziom naprzeciw. Jechałem z towarem, starym z PKS-u wynajętym, jechałem z towarem ze Śląska. Tam gąbki i materiały różnorakie obiciowe. I koło zawiercia wpadliśmy w poślizg. Zajechał nam drogę inny samochód. Wpadliśmy w poślizg i kierowca uciekł na ten pas rozdzielający jezdni, gdzie siła ośrodkowa przewróciła nas na bok. I jednego kolegę, takiego Ryszarda, kabina przygniotła, klatkę piersiową mu zmiażdżyła, a mi twarz, jak tu widać. Przez to jedno oko wyprysnęło na jezdnię, a w drugim zerwane nerwy zostały. Zawieziono mnie do kliniki szczękowo-twarzowej, helikopterem mnie przewieziono i wezwana została pani profesor Gierkowa. Więc gdyby była jakaś szansa uratowania wzroku, choć w jednym oku, stałoby się to, ale nie było takiej możliwości. Ja jeszcze długo nie kontaktowałem ze światem. Najpierw mnie wytypowano na dawce serca. Nie rokowałem szans przeżycia. Przed podjęciem decyzji, czy serce przełożyć dla kogoś innego, testowano mnie. Przyjechał ojciec tam. I ojciec mówił do mnie ponoć te słowa, że Stasiu, tatuś do ciebie mówi. Jeśli mnie słyszysz, daj jakiś znak. Ponoć poruszyłem palcami którejś ręki, że odbieram to, co on mówi. No i dlatego nie oddałem serca dla kogoś innego. Udało się jakoś. Rodzina miałaby podpisać zgodę na transplantację. Pół roku w tej klinice szczękowo-twarzowej składano mnie, że tak powiem, bo twarz była zmiażdżona, więc profilowano mi tą twarz. Tutaj pod grdyką miałem ten otwór, czyli trateotomię, tak to się chyba nazywa. Najpierw mnie karmiono, później karmiłem siebie. Codziennie też przychodziła taka pani Ania, moja osobista pielęgniarka. To była bogata klinika górnicza, więc warunki były idealne. No zresztą byłem takim szczególnym przypadkiem i słodziutkim głosem mówiła pani Staś na fotel. Wkładano taki przyrząd w jamę ustną i wypychali mechanicznie kość policzkową na zewnątrz. To było takie ileś tam minut, nie pamiętam ile, jakby rwania zęba. Jak mdlałem, odsucili, panie Stasiu, dla pańskiego dobra. Rozumie pan? Tak, rozumiałem. Podkręcić tak. I odjazd. Znowu w nieprzytomność. Myślałem, że nie wytrzymam. Może to nie męskie, co mówię, nie, ale dzień, dwa, trzy, miesiąc, dwa, trzy, pięć codziennie tortury. Ból, który zdejmuje czaszkę aż do stopnia omdlenia. Można zwątpić. Ale widocznie człowiek jest w stanie wytrzymać więcej, niż sobie zdaje sprawę. Później brat załatwił mi, wtedy to się nazywał ten ośrodek, Krajowe Centrum Kształcenia Niewidomych. Ośrodek specjalizujący się w stawianiu, że tak powiem, niewidomych na nogi. I później przy końcu bytności tam przez rok byłem, jakby rok szkolny. Kończy się tam wtedy trzy kursy. Szczotkarstwo, dział metalowy, czyli wszystkie metalowe elementy składamy. I dział elektryczny, czyli tam różne elektryczne rzeczy, montowanie, spirale, niespirale i inne rzeczy.
To
chciałam zapytać jeszcze o tą dziewczynę.
A dziewczyna po wypadku siedziała kilka tygodni ponoć przy łóżku moim. Siedziała przy łóżku. Później zabrała mnie do siebie na wakacje. No ale pewnie wszyscy wiedzą, a ja przynajmniej gdzieś to kiedyś czytałem, że rozstania nie sprzyjają miłości. Po wakacjach wróciłem jeszcze na rehabilitację do Bydgoszczy i przed świętami Bożego Narodzenia zadzwoniła siostra i pyta mnie, czy mam się czego trzymać. Oho, myślę, już coś się stało. No mówię, dobra, mów, Aśka, twoja za mąż wychodzi. Ale jak już wcześniej wspomniałem, człowiek zdoła więcej ponieść, niż sobie zdaje sprawę. Brat załatwił mi pracę w Spółdzielni Widomych w Lublinie. Pracowałem tam przez 15 lat. Dostałem mieszkanie, wymarzone. 38 metrów z kawałkiem, kawalerka, panele podłogowe i tak dalej. Niezłe wyposażenie. No meble z odzysku, ale jeszcze w stanie dobrym. No i tak myślałem, no mam dom, teraz już będzie pięknie. Nie musiało być. Akurat w tym czasie już były redukcje etatu w naszej spółdzielni. Spółdzielnia była na krawędzi upadku. Przy którejś redukcji dostałem ja wypowiedzenie. Świat się zawalił, zawirował. Nie było szansy uratowania mojej pracy, a przez rynek pracy wiemy, jaki jest ubogi. Poza tym z samej renty ciężko już było mi się utrzymać. Ludzi też nieżyczliwych spotykałem trochę, niektórzy potrafili podkradać mi tam to i owo i tak dalej. Więc pomyślałem, że tak ze sugestią jej rodziny, że może jest to walka z wiatrakami i lepiej odejść do domu pomocy społecznej. I cały czas prosto.
A tutaj jest ładnie.
A tam na dół, jak pójdziemy do mojego królestwa, zobaczy pani, jak jest tam ślicznie.
Tu już jest. Nie będą mieli nic przeciwko
panu. Nie, wejdzie pani.
Przepraszam pani, Daniel.
Proszę bardzo.
O, i tu na prawo jest moja wersalka. Jakby pani tam gdzieś koło radia złożyła te wszystkie rzeczy.
Jak się mieszka z panem Stasiem?
Dobrze. Mają pani siedzi ze mną.
Przyjaźnicie się?
Tak, jak nie ma.
Panie Stanisławie.
A to pani redaktor z Radia Lublin.
Dzień dobry.
A czyje te obrazki, panie Stasiu?
A to chyba jakieś naszych podopiecznych, ale dawniejszych, prawda, pani Terenio? Tu na terapii, tam teraz, gdzie pójdziemy, pani zobacz, jakie dzieła tworzą ludzie kalecy. Po drodze sami się będziemy je widzieli, dobrze?
Jeśli ktoś nawet odejść do obrazek w pokojach, zostają, nie zdejmujemy, chyba że rodzina zabierze, jeśli...
To jest Miszy. Pan Czesio?
Czesław, tak.
Pan Czesław. I pan Czesław nie chodzi?
Nie chodzi. A kiedyś bardzo się udzielał pan Czesław, dopóki nie zachorował. No. Wiele osób odeszło.
A ten pan?
Też pan Trochiniuk. Też chory jest, leżący w ogóle.
Nie mówi?
Nie.
To pan Stasiu takim jest opiekunem, pełni rolę opiekuna.
Operatywny, jak na swoje możliwości sobie radzi dobrze.
No bo jest inne wyjście. Dobra, to idziemy. Idę, muszę się nacieszyć tą panią, bo zaraz odjedzie. Obiecuję, że jeszcze trochę. Kiedyś zgodziłem się podżyrować pożyczkę. Ktoś poprosił mnie, żeby on nie ma podstaw, nie żebym ja mu wziął pożyczkę, a on będzie spłacał. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak byłem już tutaj w domu pomocy, przychodzi odezwa z sądu, że takie i takie pożyczki wzięte, to było już po kilku latach mieszkania tutaj. Teraz proszę sobie wyobrazić, po windykacjach, jeszcze każdy sąd po swojemu windykuje, to tam niewielkie kwoty były wtedy brane. Ale po windykacjach zrobiło się to prawie 17 tysięcy. No, oczywiście sąd zabrał mi resztę renty, która mi tu przysługuje, 30% do domu pomocy. Wszedł na to, zabrał. I zdawało się, ziemię rozstąp się. Dzisiaj nie ma sentymentów. Masz, jesteś, nie masz, gin. To znaczy, no dlatego mówię, no opieka tam mi dofinansowała. Dowodem jest na to, że przeżyłem. Tutaj życzliwość pani dyrektor ogromna. To ona właśnie zasugerowała mi tę opiekę. I wtedy, będąc w kole Związku Niewidomych, już nauczyłem się sam dookoła jeździć, przewodnicząca zapisała mnie na kurs komputerowy, że to będzie dla mnie dobre, odnajdę się, będę miał okno na świat. I tam mówię, ja miałam tyle książek do czytania, biblioteka foniczna była tutaj w Białej, prasa i skrótów brajlowskich się uczy, nie potrzebne mi to. Poszedłem do kierownika fundacji, żeby go przekonać, żeby skreślił z listy. Na co kierownik? Też nie od razu. Bardzo serdeczny człowiek, taki Robert Syryczyk. No, różnych argumentów używał, które ja zbijałem i chciałem, żeby mnie skreślił z listy. Aż w końcu pan kierownik Robert mówi, że panie Stańczyk, czy zna pan Tomka Syryczyka? Ja myślę, że tak, to jest szeregowy kolega ze Związku Niewidomych. No bo się on jest po takim kursie i zarabia pieniądze. Nabrało to wymiaru innego zupełnie, że tym sposobem, mając umiejętności obsługi komputera, ja mogę wygenerować jakieś pieniądze. No bardzo zaangażowany byłem, bo wie pan, jak się zobaczy gdzieś światełko w tunelu, to ona nas prowadzi, prawda?
Jak to jest, kiedy pan Staś się pojawia u państwa?
I pierwsze co? Kawa, herbata, nie herbata.
Herbata specjalnie przygotowywana.
I nie pije herbaty z torebki, tylko taką sypaną. I ma być mocna.
Zawsze taki zwykły, szary dzień robi się od razu ciekawszy, ponieważ pan Stasio jest taką osobą, która zna bardzo dużo anegdot, różnych takich żartów nam to opowiada, więc jest zawsze wesoło.
Sylwia Denaka. Jesteśmy w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, filia Biała Podlaska. Pomysł napisania projektu bodajże zrodził się jeszcze w 2007 roku, w momencie, kiedy Związek Niewidomych razem tutaj właśnie z Fundacją wpadli na pomysł napisania takiego projektu, że jest taka potrzeba, żeby te osoby zaktywizować w jakiś sposób. Najpierw oczywiście w 2007 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs. Był to pierwszy konkurs dla osób bezrobotnych z tak zwanego działania 611, tak zwany pilotażowy. I w odpowiedzi na ten konkurs napisaliśmy po prostu projekt. Projekt miał być kompleksowy i zawierał w sobie spotkania z doradcą zawodowym, spotkania z psychologiem, warsztaty aktywizujące właśnie dla osób niewidomych, później oczywiście szkolenie 200 godzin, a wiadomo, osoby niepełnosprawne nie mogą iść na 8-godzinne szkolenia, więc oni szli na szkolenia takie 4-godzinne, więc szkolenie prawie 2 miesiące trwało. Po szkoleniu mieli spotkanie z doradcą zawodowym jeszcze raz, z uwagi na to, że opracowywali wspólnie dokumenty rekrutacyjne i mieli też spotkanie z pośrednikiem pracy. Natomiast tutaj pan Stanisław wykazał się dużym zaangażowaniem, nie tylko w ramach projektu, ale później na tyle został zaktywizowany, że jak skończyła mu się jedna umowa, szukał kolejnej pracy. Także to nie jest jego pierwsza praca, związana właśnie z pracą, telepracą, czy po prostu pracą przy komputerze.
Mozołem, czytając wszystkie notatki, nieraz to trwało godzinami, ale dochodziłem. Brnąłem nieraz z tego, co uważałem, że jest poza mną, a nie było. I skończyłem ten kurs, ale 90% było tych, którzy zniechęcają. Stachu, jesteś stary, schorowany, gdzie tobie kurs, człowieku, nie pojmiesz tego, nie? A praca, jaka praca? Pełnosprawni nie mają, a ty znajdziesz? Jedź tam. Przyjechał siostrzeniec mój z Warszawy. W Warszawie miał własną taką działalność gospodarczą, o tak to określę. I kiedyś pochwaliłem się i napisałem, że mam komputer, nie? Taki full wypas, nie? Za 10 tysięcy. Cały zestaw i drukarka, i skaner, etc. 90% pewno zrefundował, no to ogromna suma, prawda? I napisałem im podziękowanie za wizytę u mnie i puściłem na drukarkę. I oni stanęli jak wryci, jak zobaczyli, jak sprawnie piszę. I on mówi, za to, żeś to wujek zrobił, będziesz miał u mnie pracę. Wtedy zrozumiałem, że ja te długi mogę spłacić. I wtedy pracowałem przez rok najpierw dla telewizji kablowej UPC. Czyli sprzedawałem telefony jako telemarketer. Z X-Lite'a dzwoniłem, listę dostawałem z Warszawy z telewizji i dzwoniłem do mieszkańców Warszawy, Piotrkowa, Trybunalskiego i Mińska Mazowieckiego i sprzedawałem im internet we wszystkich szybkościach, telefony, telewizję kablową, cyfrową. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
Stanisław Stańczyk, telewizja kablowa UPC. Pani jest użytkownikiem podstawowego pakietu telewizji kablowej.
Proszę pana, ja bardzo przepraszam, ale jestem w tej chwili zajęta. Wychodzę.
Nie jestem zainteresowana, dziękuję.
Proszę pana, jest taki mały problem. Prowadzę w tej chwili samochód, nie mogę z panem rozmawiać. Proszę spróbować zadzwonić do mnie ponownie.
Dziękuję, ja mam dość już tych telefonów i nie chcę słyszeć. Nie interesuje mnie ten telefon.
A w ogóle to nie życzysz sobie tutaj telefonów po nocy.
Parę tysięcy rekordów przez rok wydzwoniłem. Kiedyś odebrała tam jakaś abonentka w Warszawie. No i wstęp ten sam, dzień dobry, Stanisław Stańczyk, telewizja kablowa UPC. Ale jeszcze najdobrym, a tej formułki stałej nie skończyłem, przejęła rejta pani. I mówi zasapana, co? Znowu? A jesteście jedno wielko bando oszustów, kombinatorów. O, tam, ale miała repertuar. Ale ja mam być grzeczny, więc jestem. Czekam. W końcu chyba tej pani z tego wzburzenia zabrakło sił, bo zrobiła pauzę. Wtedy wszedłem ja i mówię, no nie wiem, tak spokojnie, rozbawione trochę jej furio. I mówię, no nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, ale od kilku minut stara mi się pani ubliżyć. Ja jednak nie czuję się adresatem. Naprawdę mówię, bo mówię, niedawno w tej branży pracuję. Jestem uczciwym człowiekiem, proszę mi wierzyć. No chyba ten spokój zbił tą panią z pantałyku, bo mówi zasapana jeszcze, co? Ja ubliżyć? Ja mówię, no co pani nie pamięta? Tego potoku słów? Panie, mówi, to ja przepraszam, bo pan chyba jakiś inny. Ale już mi dzisiaj sprzedawali jajka i gwoździe i jeszcze tam coś, nie, mówi, pan zarobił za wszystkich. A mówi, ja nie chodzę, tylko na wózku jeżdżę i leżę na łożu boleści. I do każdego telefonu muszę się zwlec na wózek. No w każdym razie, że dokonałem prezentacji, jako że ma, no nie ma co z czasem robić, wiadomo, nie leży. Jedyny kontakt ze znajomymi dawnymi to telefon. Zaproponowałem jej zestaw telewizji kablowej z telefonem i z internetem, bo wtedy była promocja, za taniutkie pieniądze, nie? Tak czy inaczej, rozstaliśmy się w cudownej symbiozie, życząc sobie dobrego popołudnia. Za chwilę dostałem od szefa telefon. Wujek to był jeden wielki majstersztyk. Rewelacyjnie mi ta praca szła, szef był bardzo zadowolony. Ale rok pracy mojej dobiegał końca i po roku przyjechał mój pracodawca i krótko powiedział, przyjechałem nie przedłużać umowy, nie ma efektu, nie mogę dopłacać, z czego? I ta praca ustała i wie pani co zrobiło? Firma Besta, to była firma, która ściągała ze mnie długi. Najpierw mi podziwiano, jak ja ambitny, operatywny, etc., a później to było z Wigilii na pierwszy dzień świąt. Telefon. Pół do drugiej w nocy. Przestraszony, no bo w nocy są telefony raczej nie bardzo pocieszające, prawda? Taki zaniepokojony odbieram telefon, a słyszę w słuchawce, pan Stanisław Stańczyk? Tak. Urodzony 8 maja 59 roku? Tak, mówię, nie, ale o co chodzi, nie? A pan raty nie wpłacił. I mówię, że proszę panie, przecież mówię, od 1 stycznia zaczynam drugą pracę. Oddałem je do sądu, bo jak nie wpłacałem, to oddałem je do sądu. Sąd wtedy, to jest taka procedura, wystąpił jednorazowe wpłacenie reszty. To chodziło o 7 czy 8 tysięcy jeszcze zostało. To oni mi zwintegowali do poprzedniej kwoty, tak jak zaczynałem. Rok pracy poszło w powietrze. Bodziec do pracy zachęcający niesamowicie, prawda? Doszkoliłem się z firmą Madison. Kurs komputerowy kończyłem przez tą firmę. I później właśnie zasugerowano mi pracę jako skryba, czyli przepisywanie z odsłuchu. Ta praca jest ciężka, bo ręce mdleją, nie? Bo 6 godzin trzeba intensywnie pisać. Czyli zaczynam pracę o 6, kończę trochę po 14. Ale spłaciłem. Mam już odpis z renty. I pracuję dalej. Ale jak ja mówię, nie? Poddać się umrzeć, zawsze się zdąży, nie? Tu duszno, nie? O i to moje sprzęcicho tutaj przede mną. Niech pani sobie weźmie jakieś krzesło, dobra?
I tu pana spędza większość czasu.
No. Ale pani mnie rozumie, nie? Ja tu coś robię, żyję. Rozumie pani?
Pomaga też ludziom, którzy mieszkają w Kozuli i przyjeżdża do nas, mówi: a zapomniałem tej pani kupić tego i tego, prawda? Także nie dość, że jest niewidomy, to przyjeżdża tutaj, a przy okazji, że jak jest w centrum miasta, to jeszcze zrobi zakupy innym. Czy ktoś go odwiedza? Tak, ja na przykład go odwiedzam. Wiem, że są osoby, które go tam, prawda, też w domu pomocy odwiedzają, natomiast jak jest to często, nie wiem, nie powiem. Bardzo go lubię, po prostu.
Czy myśli pani, co dalej z panem Stasiem, jak to się potoczy?
Tak, zastanawiam się, ponieważ ma pan Stanisław jakąś tam, prawda, rentę tą, po tym wypadku, ma teraz pracę i na pewno chciałby już nie mieszkać w domu pomocy. Znaczy, tak mi się wydaje. Zastanawiam się, co się wydarzy dalej. Czy ta umowa, która mu się skończy, będzie, że tak powiem, odnowiona, czy to będzie jakaś inna telepraca? Co dalej właśnie?
Krystyna Czyżewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Często nam opowiada, jaka to wartość jest życia człowieka zdrowego, który widzi, chodzi, słyszy. Jest to dla nas wielką szkołą też. Dla nas i dla ludzi takich narzekających z byle jakich powodów. Uważam, że naprawdę jest to jego miejsce na ziemi, że on się tutaj dobrze czuje.
Pani dyrektor, ma przyjaciół was, ale takie odnoszę wrażenie, że nie ma zbyt wielu przyjaciół tu wśród mieszkańców, ponieważ no, jest osobą tak bardzo błyskotliwą, inteligentną. Czy nie myślą państwo czasem, że dobrze, gdyby spróbował jednak życia samodzielnego?
No, myślę, że to jest, pomysł.
Poradziłby sobie?
Poradziłby sobie, ale myślę, że przy pomocy jakiejś osoby, która, no myślę konkretnie może o kobiecie nawet, bo on jest naprawdę świetnym organizatorem pracy i nieraz żeśmy rozmawiali, że jest jeszcze w takim wieku, że mógłby to swoje gniazdko i swoje gospodarstwo samodzielnie prowadzić. Na pewno byłaby to dla niego wielka satysfakcja. I czasami obserwuję, jak kobiety bardzo lubią z nim przebywać właśnie. No myślę, że na tą chwilę, gdyby sam chciał zamieszkać gdzieś w środowisku, to jeszcze nie teraz.
Nie wiem, czy sobie dam radę drugi raz w świecie. Jeszcze żeby przy kimś, z kimś. Wie pani, jestem, jak pani mnie zna już trochę, nie? Jestem tyle operatywny. Znalazłbym sobie jakąś partnerkę pewnie w końcu, nie? Już mnie sugerowano, że mnie tutaj żeniono. Ale nie o żenie. Nie ożenię się z kobietą tylko dlatego, że ona kobieta, a ja mężczyzna. Rozumie pani? Bo nie tylko sam seks ważny. Rozumie pani? Te partie, które mi tam panie sugerowano, no są z tą ciężarością umysłową. Rozumie pani? Chcę z kimś pogadać przy kolacji, nie wiem. Kurnia. Nie wiem, tak liczę, że może jeszcze kogoś spotkam. Nie jestem taki stary. Przynajmniej duchem. A wygląd tam, pies go ganiał. Gdy mi dano szansę mnie poznać, nie? Jestem na tyle operatywny, że przecież nieźle gotuję, proszę mi wierzyć. Ja miałem dziewczynę z Lublina, poznałem przez nią grono pełnosprawnych ludzi. Bywałem u nich na obiadach, musiałem do siebie zapraszać. To ludziom szczęki opadały, że ślepy tak zostawił stół, nie?
Gosia?
Tak.
No i czemu z tą Gosią się nie udało?
Wie pani, ona była jedynaczką. Ale wie pani, która matka chce jedynaczkę wydać za ślepego? Robiła wszystko, żeby nas rozłączyć. Nie wiem, co bym dzisiaj zrobił, no przecież miałbym wspaniałą żonę. Ma teraz troje dzieci. Zostaliśmy przyjaciółmi. Ale jak mi przyszła powiedzieć, że ma chłopca, wie pani, co to była? To jak dla brata powiedzieć, że ja nie widzę, to pewnie tak samo mi ciężko było powiedzieć, nie? Udać, przywołać na twarzy normalną mimikę, nie? I powiedzieć: Gosia, cieszę się, życzę ci powodzenia, nie? No nie zauważyła, no nic przynajmniej zauważyła, nie, bo się cieszyła, nie? Że tak wyrozumiale podszedłem, nie, dziękowała mi. A ja idąc obok niej, myślałem sobie: Boże, dziewczyno, nie wiesz? Że ja myślałem, że wybuchnę, po prostu nie wybuchnę furio, nie? Tylko, że jak granat, pęknę. Ale... była za bardzo celna, żebym jej nie życzył szczęścia, rozumie pani. Tam ja pół biedy, nie wiem, czy już i tak kalety. A ona taka szczęśliwa wtedy była. Jak mogłem jej to popsuć, co? Równiutko nie ustawię, to proszę mi wybaczyć, dobrze? I nie pokażę pani tego nikomu, nie? Dobra?
Nie pokażę. Jest.
A jest.
Jest. Oprócz dźwięku będę miała coś materialnego od pana.
O, jak zejdziemy do pokoju, proszę mi przypomnieć, pokażę pani zdjęcie przed wypadku, dobra? Zobaczy pani, czy jestem podobny, dobra?
Dobrze, panie Stasiu, to chyba już musimy iść.
Idziemy, tak, tak.